MediaMarkt. Ceny są git. Wbijaj na Black Friday.
Teraz wielki finał. Smartfon Samsung Galaxy A26 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1249 zł. Teraz za 999 zł. MediaMarkt.
Witam serdecznie, moim gościem jest profesor Marek Belka, były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam, dzień dobry, redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, jak patrzę na listę tematów, które mamy do poruszenia, to musimy dorzucić ostre tempo, więc ja zacznę od razu od takiego bezpośredniego pytania. Jak się panu podoba to, co się dzieje z i dookoła telewizji polskiej?
Jeżeli ktoś myślał, że bez pobrudzenia sobie rąk będzie można przejąć to, co zwykle jest w domenie rządzącego obozu, no to się chyba mylił od samego początku, bo nie mamy do czynienia.
Ale nie za bardzo te ręce się brudzą teraz Koalicji Obywatelskiej rządzącym ministrowi Sienkiewiczowi?
Za kilkanaście dni nikt o tym nie będzie pamiętał, natomiast wszyscy będziemy z przyjemnością, mam nadzieję, oglądać wiadomości, czy dziennik telewizyjny, czy jak to się będzie nazywało, w TVP.
A to brudzenie rąk, czy ono przypadkiem nie jest związane z tym, że jest bardzo dużo wątpliwości co do tego, czy minister Sienkiewicz mógł legalnie przeprowadzić te zmiany? No bo ustawa o Radzie Mediów Narodowych, nawet jeżeli zakwestionowano jej wprowadzenie i egzekwowanie w 2016 roku wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, to była częścią polskiego porządku prawnego, była lex specialis wobec kodeksu spółek handlowych. Czy to było działanie legalne według pana to, co zrobił minister Sienkiewicz?
To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do prawników. Ja jestem zadowolony, że obóz 15 października realizuje swoje zobowiązania. Mówiąc krótko, czyni to, co obiecał swojemu elektoratowi, czyli mnie, między innymi mnie.
Panie profesorze, czy PiS, który broni teraz mediów publicznych, tworząc sobie trochę taki mit założycielski pod kolejne kampanie, robi to skutecznie? Czy te obrazki z telewizji publicznej to nie będzie coś, co da z powrotem władzę PiS-owi za 3, 4, 6 lat?
No, nie jestem prorokiem, to się okaże. Ja nie sądzę, że to jest mit założycielski. To jest mit, jakby to powiedzieć, pogrzebowy.
No to teraz o pożegnaniach w takim wypadku. Czy prezes Adam Glapiński powinien pożegnać się z Narodowym Bankiem Polskim?
Nie, ja na ten temat się nie wypowiadam i proszę, kolejne pytanie.
No dobrze, ale dookoła Narodowego Banku Polskiego jednak o jedną rzecz chciałbym się spytać, dlatego że my jako Dziennik Gazeta Prawna opisaliśmy taki dokument, który pojawił się jako jedna z propozycji tego, w jaki sposób by prezesa Narodowego Banku Polskiego można odsunąć od władzy. I tam pojawił się pomysł postawienia zarzutów prokuratorskich o to, w jaki sposób były kupowane obligacje przez Narodowy Bank Polski w czasie kryzysu. I to pytanie jest takim pytaniem dosyć fundamentalnym, dlatego że wszyscy w czasie kryzysu covidowego...
Dobrze, wreszcie mamy o czym rozmawiać, prawda? Ja bardzo często i dosyć ostro krytykowałem politykę LBP i prezesa Glapińskiego. I myślę, że niezależność Banku Centralnego, która skądinąd jest pod znakiem zapytania w dzisiejszej kadencji, nie oznacza, że nie ma być polityka pieniężna krytykowana. Natomiast jeżeli chodzi o zakup obligacji Skarbu Państwa, o których pan wspomniał, formalnie rzecz biorąc, i nie tylko formalnie, ale w rzeczywistości był to zakup na rynku wtórnym, co jest możliwe po prostu, dopuszczalne i stosowane przez większość banków centralnych. Oczywiście można pokazywać zbieżność w czasie, czy nawet sumy zakupów pokazujące, że to były zakupy celowane, ale
Panie profesorze, ale spróbujmy to wytłumaczyć naszym słuchaczom. Panie profesorze, spróbujmy to wytłumaczyć naszym słuchaczom, bo to jest dosyć fundamentalna sprawa. Może nas tak trochę pasjonuje ekonomicznie, ale ona jest dla wszystkich obywateli szczególnie ważna. Kiedy był kryzys pandemiczny, trzeba było dostarczać płynność do gospodarki. Znaczy, trzeba było dużo rzeczy zrobić, ale w największym skrócie Narodowy Bank Polski kupował obligacje od instytucji publicznych, które były wcześniej wyemitowane do nich przez państwo, czyli de facto trochę finansował wydatki państwa.
Nie, sfinansował nie trochę, tylko bardzo bezpośrednio.
Ale ja mam wątpliwość, czy robienie zarzutu z tego prezesowi Glapińskiemu przypadkiem
jest
nie jest...
błędem.
Jest błędem, tak?
Tak.
I wiązaniem sobie rąk na przyszłość. No dobrze, to teraz o deficycie i budżecie, który jest debatowany w Sejmie. Podoba się panu ten budżet? Ten projekt budżetu?
Nikomu się nie może podobać. No nikomu się nie może podobać, jest bardzo duży.
Rekordowe potrzeby pożyczkowe.
No właśnie. I to jest chyba nawet ważniejsze, potrzeby pożyczkowe netto to jest bodaj 230 czy 250 miliardów. Chyba nigdy nie było tak...
Tak, to są rekordowe potrzeby pożyczkowe netto, czyli takie, które są nowymi potrzebami, a nie rolowanym starym długiem.
No z tym, że cóż, mamy szczęście trochę, bo
jak to
sentymenty na rynku globalnym są takie, że no jakby to powiedzieć... Papiery wartościowe takich krajów jak Polska są nabywane bardzo chętnie, o czym świadczy relatywnie niska stopa oprocentowania 10-latek.
Czyli żeby znowu wytłumaczyć to słuchaczom, my mamy, nasza karta kredytowa, którą pożyczamy pieniądze na rynku, dostała taki bonus od tych rynków światowych, tanio możemy teraz pożyczać. Tylko
tak.
To może oznaczać uzależnienie trochę od takiego pożyczania.
Zdecydowanie tak i dlatego też utrzymywanie deficytu budżetowego i potrzeb pożyczkowych, które są przecież funkcją tego w jakimś stopniu, w dłuższym czasie jest potencjalnie bardzo, bardzo niebezpieczne.
Dlaczego tak? Bardzo niebezpieczne? Czymś nasi słuchacze mogliby się niepokoić w związku z tym?
Dlatego, że mogą się zmienić sentymenty globalne. Znaczy nastrój na rynku się może zmienić. Poza tym Polska może być postrzegana gorzej niż w tej chwili akurat jest. Więc to jest niebezpieczne igranie. Zawsze zadłużenie zbytnie pozwala, znaczy oznacza, że kraj jest w pewnym niebezpieczeństwie. Ja nie chcę powiedzieć, że my jesteśmy w jakiejś bardzo trudnej sytuacji. Na razie to wygląda przyzwoicie, a ten deficyt budżetowy jest, biorąc pod uwagę wszystkie zobowiązania przedwyborcze koalicji 15 października, jest mniejszy nawet niż się spodziewaliśmy, więc no, można powiedzieć, że tam jakieś oszczędności zostały dokonane.
To ale trochę o tych ryzykach, już za chwilę na antenie RMF24. Słuchaczom RMF FM dziękujemy. Profesor Marek Belka, były prezes Narodowego Banku Polskiego i były premier, zostaje naszym gościem. Panie premierze, teraz użyję takiego sformułowania, bo trochę o takich sprawach mocno politycznych, międzynarodowych będziemy rozmawiali. My, jak słuchało się wystąpienia exposé Donalda Tuska, to tam, odkładając na bok te wszystkie rzeczy takie czysto polityczne, tam wybrzmiewała jednak świadomość tego, w jakim my jesteśmy zagrożeniu. Za parę miesięcy, w listopadzie 2024, Donald Trump może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście wszystko jest w grze, ale sentyment w Stanach, nawet wśród demokratów, jest taki, że skala zaangażowania Ameryki w obronę Europy się zmniejsza. Amerykanie patrzą na Pacyfik, tam widzą swoje wyzwania. Istnieje realna perspektywa tego, że wojna w Ukrainie może zakończyć się albo kompromisem, albo być może czymś w rodzaju rosyjskiego sukcesu. Jak prowadzić teraz politykę w najbliższym czasie? Na ile realne są te zagrożenia i na ile realnie my możemy liczyć na partnerstwo naszych partnerów z Europy? Pan to obserwuje w Brukseli, pan widzi europejskie stolice. Na ile my jesteśmy osamotnieni i co powinniśmy teraz zrobić?
No myślę, że zmiana polityczna w Polsce oznacza, że to ryzyko osamotnienia w Europie staje się mniejsze. Że jak to Polska wróciła do Europy. I to nie jest tylko taki sobie slogan, ale rzeczywiście jest takie oczekiwanie, że Polska będzie w twardym rdzeniu, że tak powiem, w cudzysłowie, w dyrektoriacie Unii Europejskiej, bo o naszym bezpieczeństwie oczywiście, że decyduje ilość armat, że tak powiem, i czołgów, w cudzysłowie oczywiście, proszę to brać pod uwagę, bo dzisiaj tak naprawdę to cyberbronie, cyberbezpieczeństwo jest decydujące, ale oprócz tego nasze sojusze są najważniejsze i tym sojuszem najbardziej oczywistym jest sojusz europejski, bo amerykański sojusz świetnie, tylko co będzie, jak nastanie w Białym Domu ktoś, kto będzie po prostu traktował politykę międzynarodową w sposób transakcyjny.
Pan zna Amerykę. Myśli pan, że Donald Trump wygra wybory?
Mam nadzieję, że nie, ale głowy bym za to nie dał. Mam nadzieję, że nie. Problem jest w tym, że Trump to jest trochę tak, jak i w Polsce. To jest pół Ameryki, to jest Ameryka jest na dwie połowy podzielona. I ta jedna połowa głosuje na Trumpa i jeżeli Trumpa zabraknie, to zagłosuje na kogoś może nie tak prymitywnego i tępego, ale także bardzo, bardzo radykalnego w polityce międzynarodowej.
Panie premierze, mówił pan o tych sojuszach europejskich. Problem tylko polega na tym, że nawet jeżeli my będziemy stabilnie osadzeni w sojuszu europejskim, to ten sojusz stabilny nie jest. Przed nami wybory europejskie, chyba najważniejsze w historii, ale przed nami też pytanie, czy Europa podziela naszą troskę o bezpieczeństwo. Ostatnio ukazał się taki artykuł Wall Street Journal, który pokazywał, jak opróżnione są europejskie magazyny broni. Widzimy, jak ciężko jest uchwalić wsparcie dla Ukrainy. Widzimy, jak ciężko jest uruchomić produkcję amunicji. Widzimy, jak ciężko jest uruchomić dodatkowe wydatki zbrojeniowe. Czy ta Europa podziela naszą perspektywę bezpieczeństwa? Czy będzie z nami?
Ja bym trochę inaczej określił, czy określał niebezpieczeństwa. To nie jest tak, że Europa nie zareagowała na wojnę w Ukrainie, na napaść rosyjską na Ukrainę. To nie jest tak. Myślę, że owszem, pewne oznaki, no, jakby to powiedzieć, może nie zniecierpliwienia, ale zmęczenia tym konfliktem obserwuje się, ale jednak Europa pokazała znaczną jedność. Akurat jeżeli chodzi o produkcję amunicji, o której pan wspomniał, są podejmowane istotne, konkretne kroki. Problem tylko w tym, że Europa żyła przez wiele lat w naiwnej wierze, że żyjemy we wspaniałym świecie, gdzie wojny nam nie grożą i w związku z tym się rozbroiła. No, przecież
my się obudziliśmy Niemcy z tego marzenia w Europie Środkowej, ale czy obudzili się Niemcy, czy obudzili się Francuzi, czy obudzili się Hiszpanie?
Niemcy się obudzili, tylko że trzeba mieć świadomość, że oni, na przykład jeżeli chodzi o ilość czołgów, to tam kilkunastokrotnie zmniejszyła się liczba czołgów na przestrzeni ostatnich dekad. Niemcy są po prostu rozbrojeni i muszą od nowa tworzyć armię.
No i wszyscy się obawiamy tego, że taką lukę możliwości wykorzysta Putin, że on uderzy zanim my nadrobimy, że to będzie taka powtórka w gruncie rzeczy z tego, co wydarzyło się w 1939, kiedy Hitler uderzył zanim demokracje zachodnie i my Polacy zdążyliśmy nadrobić się z wydatkami zbrojeniowymi i zbrojeniem się.
No straszne rzeczy pan mówi.
No ale to trochę tak wygląda, panie premierze. No.
Bardzo dużo zależy od pozycji Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście, gdyby w Stanach Zjednoczonych władzę objął znów Trump, który w sposób jakiś zadziwiający jest uzależniony od Putina. Pamiętamy tą słynną konferencję prasową, na której on śmiał powiedzieć, że bardziej wierzy Putinowi niż swoim służbom specjalnym. No przecież to śmierdzi, to nie pachnie, to śmierdzi zdradą. Więc jeżeli on obejmie władzę, to rzeczywiście nie wykluczałbym jakichś zachowań absolutnie ekstremalnych ze strony Rosji. To znaczy...
Nie boi się pan, panie premierze, jako, też jako, tutaj się pana pytam, jako byłego polityka, człowieka, który wie też, jak funkcjonuje opinia publiczna. Ja się szczerze mówiąc boję takiej sytuacji, w której my ciągle martwimy się o to, czy zadziała artykuł 5, czy oni przyjdą nam pomóc, Amerykanie, Brytyjczycy, Niemcy. A co jeżeli Rosjanie uderzą na Dyneburg, Narwę i my będziemy tam musieli pójść? Nasi żołnierze będą musieli tą Narwę odbijać. Czy nie znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to nie jest nasza sprawa?
Szczerze mówiąc, to jest właśnie, to jest to, co ja miałem na myśli. Tu nie chodzi o w pierwszej kolejności o Polskę, to jest daleka sprawa, ale właśnie, jakieś niepokoje w Dyneburgu czy w Narwie można sobie wyobrazić i myślę, że kraje bałtyckie wiedzą, czym to pachnie i dlatego są najbardziej konsekwentnymi zwolennikami zarówno integracji natowskiej, jak i integracji europejskiej.
A czy myśli pan, panie premierze, że te pieniądze dla Ukrainy, które zostały zablokowane przez Orbana, jednak uda się uruchomić, no, ewentualnie uruchomić nie jako unijny program, tylko jako program 26 krajów, bo też jest taka koncepcja?
Tak. Jestem przekonany, że znajdzie się jakiś sposób, żeby te pieniądze uruchomić. Ale no, równie ważne, a może i ważniejsze jest uruchomienie tych pieniędzy przez Kongres Stanów Zjednoczonych. I myślę, że do tego dojdzie, tylko że Republikanie no, starają się po pierwsze osłabić prezydenta Bidena i coś tam dla siebie wyrwać.
Myśli pan, że oni się nie zagalopowali za daleko? Bo ja od miesięcy słyszę od ekspertów, że na sam koniec to na pewno klepną to wsparcie dla Izraela i Ukrainy, ale z drugiej strony tyle zostało zainwestowanej energii politycznej w opóźnianie tego procesu, że logika polityczna może doprowadzić do tego, że ci, którzy są w gruncie rzeczy gorącymi zwolennikami tego, żeby pieniądze Ukrainie dać, na sam koniec zostaną postawieni pod ścianą, bo opinia społeczna zostanie tak długo doprowadzona do takiego stanu. To jest taki paradoks polityki.
To jest słuszna uwaga, że jeżeli politycy zaczynają szarżować w swoich wypowiedziach i działaniach, to zmienia się opinia publiczna. Brexit był najlepszym tego dowodem. Przecież nikt nie chciał Brexitu z tych polityków, którzy ogłosili referendum. No i klops, prawda? Więc rzeczywiście może to nastąpić także w Stanach Zjednoczonych, ale wolałbym, żeby pan zaprosił do swojej rozmowy na przykład Radka Sikorskiego. Ciekaw jestem, jak on będzie się wił w końcu jest specjalistą.
A ja teraz trochę o polską politykę jeszcze na koniec się pana pomęczę, panie premierze, panie profesorze. O kwestię tego, jak będzie wyglądała ta logika kolejnych kampanii, jak według pana powinna wyglądać. Dlatego, że my mieliśmy trzy bloki po stronie opozycji, które 15 października wygrały, ale ciągle pojawia się koncepcja, żeby były dwa. Część polityków uważa, że powinien być, i to jest chyba taka koncepcja też Donalda Tuska, taki blok, taki demokratyczny, taki centrole, czyli Koalicja Obywatelska i Lewica, a z drugiej strony taka centroprawica. Czy uważa pan, że Lewica powinna wystartować po prostu na jednej liście z Koalicją Obywatelską w wyborach samorządowych i wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Życzyłbym tego sobie, ale moja odpowiedź będzie tutaj lekko zniuansowana. Mamy do czynienia w następnej wiosny z dwoma wyborami, prawda? Są wybory
samorządowe i europarlamentarne.
Właśnie, więc te wybory samorządowe są niezwykle istotne z punktu widzenia spoistości partii, głównie PiS-u. PiS jak przegra wybory samorządowe, to rzeczywiście może być na równi pochyłej, takiej zdecydowanej. I tutaj mam nadzieję, że będzie przynajmniej w niektórych fragmentach powtórka z paktu senackiego, który się okazał być wielkim sukcesem. Do sejmików wojewódzkich, w większych miastach. Myślę, że taka szeroka koalicja ma sens. Tutaj nie ma większego znaczenia, czy ktoś ma takie czy inne poglądy na tematy aborcji na przykład, prawda? No, które dzielą bardzo wyraźnie polską scenę tej w koalicji 15 października. Natomiast w wyborach samorządowych to nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma tutaj tylko kalkulacja liderów politycznych, ile kto ma szansę, czy powinien tych miejsc jakby wziąć.
A czy według pana PiS się rozpadnie, jeżeli poniesie porażkę w wyborach samorządowych? Bo dużo jest takich głosów, że tutaj jest... rozhermetyzowuje się ta formacja.
Oczywiście to są spekulacje. Ja bym bardzo chciał. Ale w związku z tym, że mam na ten temat właśnie jakieś subiektywne życzenia, to mój osąd nie będzie wiarygodny w pełni. Myślę, że perspektywa wyborów wiosennych spaja PiS czy prawicę. I rzeczywiście tam następuje pewnego rodzaju tam, no, jakieś ruchy jednoczące. No bo rzeczywiście sensu nie byłoby w tej chwili się dzielić przed wyborami samorządowymi. Gdyby jednak w samorządowych wyborach PiS stracił kilka sejmików wojewódzkich, prawda? To jest taka najbardziej znacząca rzecz. No to wtedy rzeczywiście mogłyby się tworzyć jakieś irredendy, czy to lokalne, czy ogólnopolskie. Zobaczymy.
Panie profesorze, ale te wybory w Polsce 15 października, one, ja mam wrażenie, że trochę fałszują rzeczywistość trendu politycznego, który jest w Europie. Bo dwa tygodnie przed nami Robert Fico wrócił do władzy na Słowacji. Trzy tygodnie po naszych wyborach w Polsce Geert Wilders wygrał w Holandii. To są takie partie, które są powiedzmy eurosceptyczne, Ismer i Partia Wolności Geerta Wildersa są takie partie eurosceptyczne, antyglobalizacyjne, antyintegracyjne i one pokazują pewien trend polityczny. Te wybory na Słowacji są szczególnie ciekawe, dlatego że...
Może właśnie Polska jest pionierem nowego trendu. Powrotu, że tak powiem, do demokracji liberalnej. Ale to oczywiście jest przypuszczenie, raczej życzenie moje. Natomiast jeśli chodzi o tych polityków, których pan wymienił, oczywiście ma pan rację. Ale charakterystyczne, że większość z nich te swoje antyeuropejskie czy też eurosceptyczne poglądy, jak już obejmie władzę, natychmiast toruje. Giorgia Meloni jest najlepszym tego dowodem. Można powiedzieć niemal, że stara się być dobrą Europejką. Podobnie Fico. Fico rzeczy opowiadał podczas kampanii wyborczej niezwykłe, niesamowite. No ale jak przyszło co do czego, jeżeli chodzi o Ukrainę, to był z większością. Ja myślę, że taką rzeczą, która rzeczywiście w tej chwili daje paliwo dla skrajnej prawicy, to jest kwestia nierozwiązana w dużej mierze, kwestia imigracji.
A ten nowy pakt migracyjny tej kwestii nie rozwiązuje?
Ja muszę powiedzieć, że musielibyśmy się dokładniej przyjrzeć temu. Ja nie pracowałem w parlamencie nad tą kwestią.
Ale to już przy innej okazji, panie premierze, bo już tak strasznie przewaliliśmy. Zaraz mi tutaj zastrzelą i tyle z tego będzie.
Ładnie pan powiedział, przewaliliśmy.
No tak, przeciągnęliśmy tę rozmowę.
Moja osoba w wywiadach skłania prowadzących do takiego języka, bym powiedział, potocznego. No. Nie wiem dlaczego.
Profesor Marek Belka był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo serdecznie. Do widzenia. Do usłyszenia panu, panie profesorze i państwu.
Do widzenia.